mówimy o Bożej miłości w małżeństwie, ale tak naprawdę Boża miłość jest tym, co jest potrzebne nam w każdej dziedzinie naszego życia, w każdej relacji w naszym życiu. Mówiliśmy o kilku bardzo ważnych rzeczach i jedną z nich na początku mówiłem o tym, że miłość jest z Boga i kto nie kocha, ten nie zna Boga, bo mówi Boże Słowo. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście pisze o tym, że Bóg jest miłością i że miłość jest z Boga. 4:7-8. I kto nie miłuje, kto nie kocha, ten nie zna Boga. To nie znaczy, że nie jesteś zbawiony, jak nie kochasz, ale to znaczy, że nie znasz Boga. Bo gdybyś poznał Boga takim, jakim On naprawdę jest dla ciebie, wtedy to by się przełożyło też na twoją miłość do innych. Wtedy miałbyś większą cierpliwość względem innych, kochałbyś swoją żonę i byłbyś bardziej... nie, że tolerancyjny, ale bardziej byś był wyrozumiały, a ty, żono, też byś była bardziej wyrozumiała dla swojego męża i bardziej byś go kochała. I wierzę, że w Bożej miłości zawsze jest miejsce na wzrost. Czyli nie mówię, że nie kochacie swoich mężów i swoich żon, ale zawsze jest miejsce na wzrost. Amen? I tak, Boża miłość przekłada się również na relacje w przyjaźni, przyjacielskiej, w pracy, w relacjach w Kościele. I Boże Słowo mówi, że kiedy poznajemy Bożą miłość, jej głębokość, wysokość, szerokość, długość i głębokość, jesteśmy wypełnieni całą pełnią Boga. Tak, dokładnie. A więc kiedy jesteśmy wypełnieni całą pełnią Boga, mamy mniejsze szanse na popełnienie głupoty jakiejś. Tak, względem naszego małżonka, względem naszej żony, to wszystko, czy względem dzieci, to wszystko jest, kiedy jesteśmy w pełni wypełnieni całą pełnią Boga, to naprawdę kochamy niezależnie i bezwarunkowo. Amen? No i do tego zmierzamy i wierzę, że właśnie w tym momencie, w tym miejscu jesteśmy. Boża miłość musi być doświadczona. Musimy sami doświadczyć Bożej miłości, żebyśmy mogli nią usłużyć innym. To jest taka powtórka. Halleluja. Boże Słowo mówi, że mamy wrócić do swojej pierwszej miłości. A Pan Jezus w drugim liście do Efezjan napisał. Czyli w Apokalipsie. Tam jest list do Efezjan, który jest drugim listem tak jakby nowotestamentowym do Efezjan. No i tam napisał, że mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. I Bóg mówi, żeby wrócić do niej. A ta pierwsza miłość to jest to, jak Bóg nas ukochał. I kiedy my wracamy do tego, jak Bóg bardzo nas kocha, wtedy wszystko wraca do normy. Wszystko się układa tak, jak powinno się układać. Nawet jeżeli niebo wali się nam na głowę, my się nie boimy, bo miłość usuwa wszelki lęk. I jesteśmy pełni mocy Ducha Świętego i pełni wiary i miłości i nadziei, kiedy ktoś nas prześladuje, czy robi różne rzeczy, czy nawet kiedy nasz małżonek niekoniecznie chodzi w Bożej miłości. Boża miłość jest wtedy tak jak z tego kielicha, który się przelewa. Ona się z nas wylewa na innych. Czyli my musimy się karmić i doświadczać tej Bożej miłości. Halleluja. I tak jak Mirek mówił o entuzjazmie, tak widzę tutaj właśnie ten entuzjazm, który w was jest. I tak naprawdę widzę, jak trybiki w mózgu się przesuwają. Tak? Bo to zmiana myślenia. Zmiana czasu. Zmiana myślenia i jestem pewien, że każdy z nas tego potrzebuje. To nie jest tylko do was. Ja przede wszystkim mówię też do siebie. Mówię przede wszystkim do siebie. Potrzebuję Bożej miłości. Chodzić w niej. Potrzebuję być wypełniony całą pełnią Boga. Caluśko. I Bóg jest we mnie, ale potrzebuję chodzić w tej całej pełni Boga. Ludzie. Jak ja tego potrzebuję? Jak ja tego potrzebuję, Panie. Alleluja. Więc jak do tego dochodzimy? Skupiamy się na tym, co Bóg dla nas zrobił, jak On bardzo nas kocha i wtedy zaczynamy być, wypełniać się tą Bożą miłością. Zaczynamy być wypełnieni całą pełnią Boga. I zdarza się tak, że możemy zmienić królestwo od razu. Tak? Czyli jesteśmy wypełnieni pełnią Boga, ale jeżeli nie dbamy o tą relację, to w pewnym momencie znowu możemy wejść w ciało i coś nas denerwuje, coś zadziała nam na nerwy i wybuchniemy, powiemy coś. Tak naprawdę rzeczy gdzieś tam się składają w naszych wnętrzach przez tygodnie, miesiące, nawet czasami lata i potrafią po prostu w najmniej oczekiwanym momencie wyskoczyć. I nawet nie wiemy, dlaczego tak jest. Tak? Ale kiedy jesteśmy wypełnieni Bożą miłością i chodzimy w niej, to Bóg w swojej miłości potrafi właśnie uczyć nas, żeby odrzucać te wszystkie rzeczy. I kiedy się coś stanie, przyjmujemy Bożą miłość, bo wiemy, że On nas kocha i przebaczył już nam przeszłe, teraźniejsze i przyszłe rzeczy i możemy chodzić w tej Bożej miłości i wypełniać się nią bez wiecie, potępienia. Natomiast nie możesz przyjść do swojego małżonka i swojej żony i powiedzieć mu, jej, masz chodzić w Bożej miłości. Nie chodzisz w Bożej miłości. Jak śmiesz w ogóle nie chodzić w Bożej miłości? Powinieneś teraz... Wtedy ty sam nie chodzisz w Bożej miłości, tak? Kiedy tak mówisz. Boża miłość nie wymaga od innych. I za chwilę będziemy o tym czytać. Boża miłość jest bezwarunkowa i Bóg chce, żebyśmy kochali naszą żonę, naszego męża, nasze dzieci, naszą rodzinę, Kościół, ludzi w Kościele bezwarunkowo. Amen? I Boża miłość, trzeci punkt, o którym mówiliśmy, Boża miłość jest czymś, czego trzeba się nauczyć. Ona nie jest jak wirus. Nie zarażasz się nią, nie zakażasz się nią. Boża miłość jest do nauczenia. Można się jej nauczyć. Można zobaczyć, jak Boża miłość wygląda i można się jej nauczyć. I uwaga, można też nauczyć innych. Pamiętacie, czytaliśmy w liście do Tytusa w 2 rozdziale, w 4 wersecie, że starsze kobiety mają uczyć młodsze albo starsze żony uczyć młodsze żony, jak mają kochać swoich mężów i swoje dzieci. A mężczyźni mają kochać swoje żony i być cierpliwi względem nich. Halleluja, też ktoś musi ich tego nauczyć. Czyli Bożej miłości się uczymy. Bożą miłość też możemy sprawdzić, czy chodzimy w niej. Możemy ją opisać i zidentyfikować. Czyli pamiętacie pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, tam jest rozdział o miłości i tam są cechy konkretne miłości, które są tak opisane, że już nie da się bardziej nie da się tego zignorować i powiedzieć, że ja nie wiedziałem. Tam Boża miłość jest cierpliwa, nie unosi się pychą, nie szuka swego, nie widzi nic złego. Tak więc, kochani, Boża miłość jest czymś, co można zidentyfikować i sprawdzić. Czy ja chodzę w Bożej miłości? Boże, czy ja chodzę na pewno w Bożej miłości? Czy chodzę w Twojej miłości? Bo to, co tu jest opisane w tym pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział, to jest to, jak Bóg nas kocha. I wtedy możemy przyjąć tą miłość Jego i chodzić względem naszego współmałżonka, względem naszej żony, swojej żony, swojego męża. I to jest piękne. Halleluja. I ostatni punkt, o którym mówiliśmy, to miłość daje. Miłość widzi potrzebę i miłość ją zaspokaja. Miłość jest czymś, co usługuje. Pamiętacie, czytaliśmy z listu do Filipian. Otwórzmy drugi rozdział, list do Filipian i będziemy przechodzić teraz przez kilka punktów, które tak szybciutko omówiłem tydzień temu. Boże Słowo mówi tak, jeśli więc jest jakieś pocieszenie w Chrystusie, jeśli jakaś pociecha miłości, jeśli jakaś wspólnota ducha, jeśli jakieś współczucie i miłosierdzie, czyli apostoł Paweł mówi, jeżeli są w ogóle takie rzeczy, jeżeli mówimy o miłości, mówimy o współczuciu, miłosierdziu, to jeżeli te wszystkie rzeczy są i nie są jakąś gdzieś tam chmurą, ideą filozoficzną, gdzie to wiecie, dążymy do miłości, ale nie wiemy tak naprawdę o co chodzi. Jeżeli są te rzeczy, to apostoł Paweł mówi, dopełnijcie mojej radości i bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość. Będąc zgodni i jednomyślni, nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokoju uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Czyli apostoł Paweł mówi, jeżeli wyznajecie Bożą miłość, Filipianie, i wierzycie w miłosierdzie, w pocieszenie, w te wszystkie rzeczy, no to teraz zastosujmy. Jak to wygląda? Miejmy pokój między sobą. Miejmy jedność. Myślmy to samo. I apostoł Paweł mówi dalej, nie czyńcie nic z kłótliwości, ani z próżnej chwały. Dobra, przyjdę i tu posprzątam, żebyście już, pokażę wam, co to znaczy być wypełnionym miłością Bożą. Albo dobra, ile razy możesz mówić o tej kolekcie? Nie czyńcie nic z kłótliwości. A wiemy, że gdzieś tam w Filipii był taki problem, bo później apostoł Paweł mówi, żeby tam się ludzie nie kłócili między sobą. Prawda? Proszę Ewodię i proszę Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę też i Ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj tym, które razem ze mną pracowały w Ewangelii. Czyli gdzieś tam jakieś nieporozumienie było między nimi i apostoł Paweł zachęca je, żeby były jednomyślne. Nie czyńcie nic z kłótliwości, lecz uważajcie jedni za drugich za wyższych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. Pamiętam, jak dotarł do mnie ten werset, że w Bożym Królestwie nie dbamy tylko o swoje, ale też o to, co jest innych. I mówiłem i zrozumiałem to w kontekście, kochani, Kościoła, jako budynku też, że ogólnie całego świata, że jeżeli mam rzucić tym wersetem, to nie będę wyrzucał papierka na ziemię, tylko do kosza na śmieci. Nie będę w kościele, wiecie, opierał się o ścianę, tak, z butem na ścianie, bo to ktoś później będzie musiał pomalować. Tak, dbamy o to. Nie będę przyklejał gumy do rzucia do krzesła. To jest jedna z takich rzeczy, które do mnie wtedy dotarły, ale to jest o wiele głębsze niż tylko to. Tu chodzi o to, żebyśmy patrzyli jedni na drugich. Wiecie, wrócę też do tego wcześniejszego. Jak zmywasz naczynia w domu, rozmawiałem ostatnio z którymś z was, że ma system, że dzieciaki po prostu i woda się leje, bo jeszcze nie mają odpowiedzialności za to, tak? Nie czują tego. No i trzeba było tam, ktoś poprzykręcał trochę te kurki, żeby jak otworzy dzieciak na maksa, to ta woda tak powolutku leci, żeby złotóweczki lecą, nie? Wiecie, o co chodzi. No i tak samo jest w takiej organizacji. Łatwo przyjść tutaj, no nie? I nie zgasić światła, czy nie zobaczyć, a woda się leje w spłuczce, to nic, nie? Nikomu nie powiem, nie? Złotóweczki lecą. To jest dbanie nie tylko o swoje, ale też o to, co cudze. Natomiast tutaj niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. To jest piękne, bo mogę dbać o to, żebyście, wiecie, mieli czyste ubrania, kiedy usiądziecie na tych krzesłach. Tak? Czyli ktoś przyjdzie i nawet poodkurza, posprząta tutaj, żeby wam dzieci się nie pobrudziły, kiedy chodzą boso po podłodze. To jest niesamowite, jak Bóg mówi, że jak jesteśmy od siebie zależni. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. Kiedy parkujesz na miejscu dla niepełnosprawnych, ale myślę, że nikt z nas nie parkuje na takim miejscu dla wygody, ale wyobraź sobie, że właśnie ktoś już wjeżdża na miejsce parkingowe i ty go puszczasz, żeby on tam sobie wjechał i znajdziesz miejsce gdzie indziej. I to jest taka piękna sytuacja, prawda? Że nie, że jak najbliżej sklepu, żeby, wiecie, tu moje miejsce, ja tu pierwszy byłem, trąbisz, nie, chamie, później Boża miłość się wtedy nie wylewa, ale zaczynasz dbać o innych i mówisz, hej, może on potrzebuje tutaj być bliżej tego sklepu i potrzebuje coś kupić, może rzeczywiście jest niepełnosprawny czy coś takiego. Więc ja nie wiem wszystkiego, mogę sobie zaparkować gdzieś tam dalej. Tak? No dobrze, stoję w korku i nie wiem, co się tam stało, może ktoś zginął, może jakiś wypadek był. Po prostu jestem w korku i nie zmienię tego. I po prostu włączę sobie uwielbienie, halleluja. Nie będę trąbił, no jedź. Jak to się mówi? Ze Zgierza, tak? Widzę, że tablicę ze Zgierza, więc co ty tu jeździsz po mojej łodzi? Jesteście w Łodzi, więc wiecie, o co chodzi. Wystarczy, że mieć L i jakąś inną literkę niż... jaka jest literka w Łodzi? EL, tak? Czyli EL. Wystarczy po E mieć inną literkę niż L i już... co on tu robi? Zajeżdża mi tutaj moją łódź. Więc my patrzymy z Bożej miłości też na innych i zważamy na to, co innych. Bo jest takie fajne powiedzenie po angielsku, ale ja to przetłumaczyłem też na polski. Jest taka nieświęta trójca ja, mi, mnie. Ja, mi, mnie. I ta trójca nie zaspokaja potrzeb innych. Ta trójca zaspokaja swoje własne potrzeby. Natomiast Bóg w swojej miłości chce, żebyśmy zaspokajali i potrzeby innych. I Bóg mówi, że Boża miłość widzi potrzeby innych i je zaspokaja. Dobry Kościół to taki, do którego ludzie przychodzą, widzą potrzebę i ją zaspokajają. Pamiętam, jak byłem w moim kościele, w którym się wychowałem, pamiętam, jak siostry potrafiły przyjść do gospodarza domu i powiedzieć: gospodarzu, w toalecie jest brudno. I se poszły. No okej, okay, nie? Gościu miał kilka toalet w tym budynku do posprzątania. Albo ludzie przychodzili, a to była wielka powierzchnia do posprzątania. Gospodarzu, tutaj ktoś rozlał. Tak? I zamiast samemu to ogarnąć, no to gospodarz miał to ogarnąć. To właśnie jest troszeczkę skrzywione patrzenie. Wyobraźcie sobie dobry kościół, gdzie właśnie ludzie przychodzą i usługują sobie nawzajem. Hej, jesteśmy w tym kościele. To jest piękne. Przynosicie jedzenie, żeby ktoś inny mógł zjeść. Ktoś, kto nie mógł sobie przygotować. Ktoś, kto może nie je w domu aż takich pysznych rzeczy. I mogą tu przyjść ludzie i sobie zjeść. Ten Kościół wierzy, że rozwija się w tym kierunku, żeby jak najlepiej służyć innym. I wyobraźcie sobie Kościół, gdzie adwokaci i bankierzy i parkują samochody na przykład. Nie? Nie, że siedzą z przodu, nie? I teraz ja tutaj daję dziesięcinę, to teraz my pójść za kazalnicę, ja będę mówił. Wyobraźcie sobie takich ludzi, którzy właśnie w taki sposób usługują, bo widzą potrzebę i ją zaspokajają. Ja pamiętam, ja się wychowałem w kościele, więc jak widziałem potrzebę, to ją zaspokajałem po prostu. Robiłem, przychodziłem, pytałem, co mogę z tym zrobić. Byłem w służbie dla dzieci, w szkółce niedzielnej, w uwielbieniu, w sprzedaży książek na stoisku z literaturą. Chodziłem do więzienia, prowadziłem grupę domową, myłem podłogi po nabożeństwie na drugi dzień. Spotykałem się z gospodarzem i dobrze wujek, dawaj szczotę i jedziemy. I we dwie osoby to szybciej szło niż jedna całą tą powierzchnię. I w pewnym momencie właśnie ktoś przyszedł do mnie i mówi: Łukasz, czy chcesz iść do więzienia? Usługiwać. Tak, nie chcę iść do więzienia. No i powiedziałem, no dobrze, czemu nie? I co się okazało, że miałem taką służbę, która trwała ze 3-4 lata, już nie pamiętam jak długo, ale niesamowita służba więzienna. A później pastor przyszedł, mówi, dostajemy takie listy od ludzi, bo tam jakaś kiedyś była służba i ludzie mają jeszcze stare materiały i ten adres i wysyłają do kościoła. Czy ja bym nie mógł im odpisywać? No to co Eli było? No pewnie, że mogę. I siedziałem i służba trwała ze 2-3 lata. I przyniosłem ją nawet tutaj do Łodzi, kiedy się przeprowadziłem. Bo była potrzeba, żeby ją zaspokoić. Miłość właśnie tak działa. I miłość działa dokładnie tak samo w małżeństwie. Nie czekasz, aż twój małżonek zaspokoi twoją potrzebę, ale działasz w taki sposób, żeby dostrzec potrzebę swojego małżonka i ją zaspokoić. Ale to działa tylko wtedy, kiedy chodzisz w Bożej miłości. A żeby chodzić w Bożej miłości, musisz najpierw przyjąć Bożą miłość do siebie. Wiecie, że Bóg tak działa, że On daje jakieś przykazanie, jakiś nakaz, ale od razu daje zaopatrzenie, żebyś mógł wypełnić ten nakaz. I zaraz przejdziemy do tego. Ale nie możesz zaniedbywać swoich potrzeb i innych na rzecz tych dalszych osób, tak? Nie możesz zaniedbywać swoich potrzeb i potrzeb swojej rodziny, ale wraz z tym musisz też myśleć o potrzebach innych. To nie jest tak, że teraz, wiecie, ja nie spędzę czasu z żoną, nie zaspokoję jej potrzeb, które są, które widzę, które są w naszym życiu, żeby teraz tutaj przyjść i mówić kazania, wiecie, i spotykać się z każdym z was, i jeździć do każdego z was, żeby się o was modlić, a żona będzie zaniedbana. Nie o to chodzi, Bogu też o to nie chodzi. Tak? Moją pierwszą służbą jest moja rodzina. Moja żonka. Na razie mam tyle robot. Kiedy preferujemy innych, mamy cudowne małżeństwo. Kiedy preferujemy swojego małżonka ponad siebie. Swoją żonę ponad siebie. To jest piękne. Jak Jezus zaprezentował nam Bożą miłość? Co Pan Jezus powiedział? Jeżeli ktoś chce być największy wśród was, musi być sługą innych, tak? Służył nam w miłości i my mamy też usługiwać sobie nawzajem w małżeństwie i w kościele też mamy sobie usługiwać nawzajem. Bóg rozlał przez Ducha Świętego miłość w naszych sercach. List do Rzymian 5:5. Więc kiedy widzimy potrzebę, możemy ją zaspokoić, bo mamy łaskę do tego, żeby to zrobić. Amen? Halleluja. Potrzebą jest w kościele, no są różne służby, są dzieci, pamiętam, chłopaki widzieli potrzebę i Szymon i Mikołaj poszli w środę dziećmi się zaopiekować. Dzieci przeszyły. Ściany też, nic się nie stukło, nic się nie rozbiło. Z drugiej strony mamy służbę uwielbienia, gdzie mamy naszych muzyków, którzy tu nam usługują i osoby, które śpiewają. I wiem, że macie serce do różnych rzeczy i nie bójcie się, nie krępujcie się. Jeżeli widzicie jakąś potrzebę, dajcie znać i zobaczymy, w jaki sposób możemy ją zaspokoić. Jeżeli widzicie tutaj. W jaki sposób Jezus zaspokoił naszą potrzebę? Przeczytamy szybko Księgę Rodzaju, 22 rozdział. I to jest historia o tym, jak Abraham miał ofiarować swojego własnego syna. Od pierwszego wersetu, po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrama na próbę i powiedział do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: oto jestem. I Bóg powiedział: weź teraz swojego syna, twojego jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do ziemi Moria i tam złóż go na ofiarę całopalną na jednej górze, o której ci powiem. Abraham wstał więc wcześnie rano, osiodłał swojego osła i wziął ze sobą dwóch służących i swego syna Izaaka, narąbał drwa na ofiarę całopalną, wstał i poszedł na miejsce, o które mu Bóg powiedział. A trzeciego dnia Abraham podniósł swoje oczy i zobaczył z daleka to miejsce. Wtedy Abraham powiedział do swoich służących: zostańcie tu z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, oddamy cześć Bogu i wrócimy do was. Halleluja. Wziął więc Abraham drwa na ofiarę całopalną i włożył je na swojego syna Izaaka. Wow. A sam wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. Izaak był młody, krzepki, mógł nosić. I Izaak powiedział do swojego ojca Abrahama: mój ojcze, a on odpowiedział: oto jestem, mój synu. I Izaak zapytał: oto ogień i drwa. I patrzy się, nóż też pewnie gdzieś tam błyska. A gdzie jest baranek na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział: Bóg sobie upatrzy baranka na ofiarę całopalną, mój synu. I szli obaj razem. Niesamowita historia, i żeby wgłębić się w nią, tak zagłębić i wyciągnąć z niej to bogactwo treści, no to trzeba by było kilka godzin spędzić. Natomiast kim był Abraham, wiecie, ojcem wiary naszej, tak? I był ojcem też Izaaka. I Izaak był synem obietnicy. Bóg mu powiedział, że twoja żona, która już ma grubo po terminie, tak się nie mówi, nie? Słuchajcie, 90 lat miała i urodziła mu syna. To jest dużo po terminie. A on sam też był po terminie, jak mówi Boże Słowo. Jego ciało też było obumarłe. I co się stało? I Bóg powiedział, że to z twojej ukochanej żony będziesz miał syna. I Abraham powiedział: no dobrze, uwierzę. I Bóg powiedział, że skoro uwierzyłeś, usprawiedliwiam cię. Halleluja. No i Abraham tak uwierzył, że jeszcze czekał 25 lat, 24 około, aż urodził mu się ten syn z jego ukochanej żony. No i tutaj on ma około tam 14 lat, może trochę. Jest takim nastolatkiem i Bóg, jest napisane, chce go wystawić na próbę. I wiecie, od razu trzeba tutaj religijne myślenie zburzyć. Tu nie chodzi o to, że Bóg teraz go wystawia na próbę, żeby, wiecie, jakąś chorobą nie wystawia go na próbę, żeby go doświadczyć i zobaczyć, czy on wierzy. Albo co? Albo żeby go kusić do czegoś złego. Boże Słowo mówi w liście Jakuba, że Bóg nie kusi, a kuszenie to jest to samo słowo, co doświadczanie, testowanie. Bóg nikogo nie testuje złem. Ale tutaj Bóg przetestował. I Bóg może przetestować też ciebie. Chcesz wielką służbę? Chwała Bogu. Alleluja. Bóg cię powołał do wielkiej służby. Mhm. Chwała Bogu. Cudnie. Chodź do kościoła. To jest taki test. To jest taki test od Boga. Wierność w małym. Kiedy jesteś wierny w małym, Bóg da ci więcej. Chcesz wielką służbę? Chodź do kościoła. Chcesz mieć bogactwa? Dawaj. Chcesz być kochany przez innych? Dawaj miłość innym. Taki teścik. No i Izaak, bystry chłopak naprawdę, mówi: nieraz składałem z ojcem ofiarę, ale tutaj mi jednego elementu brakuje. Tego baranka. Ojcze, gdzie jest ten baranek na ofiarę? I Bóg mówi, i Abraham mówi prorocze słowa: Bóg sobie upatrzył baranka na ofiarę całopalną, mój synu. I szli obaj razem. Bóg sam sobie upatrzył baranka na ofiarę. I tym barankiem wiadomo, kto jest? Jezus Chrystus, tak? To był cień i typ tego, co miało nadejść. Że Bóg ofiarował swojego własnego syna, bo widział potrzebę. Bóg widział potrzebę, nasz grzech, że potrzebujemy zbawienia. I Bóg wyszedł z zaspokojeniem tej potrzeby. Bóg jest tym, który tutaj ma nazwę Jahwe Jireh, tak? Czy coś takiego? Dobrze przeczytałem? Czyli ten, który zaspokaja. Ten, który jest zaopatrzeniem. Bóg w swojej wielkiej miłości kocha nas i jednocześnie widzi potrzebę i od razu ją zaspokaja. Chce, od razu daje zaopatrzenie na zaspokojenie tej potrzeby. Wiecie, w liście do Hebrajczyków 12 jest napisane, że bez świętości nikt nie ujrzy Boga, prawda? I cały czas skupiamy się tutaj w tym wersecie. Dążcie, to jest 12 rozdział, 14 werset. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. No i tutaj wiadomo, ścisłe religijne umysły mówią, że no bez świętości nikt nie ujrzy Pana, czyli musisz być święty, więc żyć, uświęcać się, żyć w świętości, żeby ujrzeć Pana. Kto jest naszym usprawiedliwieniem, Kościele? Jezus Chrystus. Kto stał się grzechem za nas, żeby nas uczynić Bożą sprawiedliwością? Kogo potrzebujemy świętości, żeby zobaczyć Pana? Jezusa. Potrzebujemy Jego świętości, więc przyjmij Jezusa, a zobaczysz Boga. Bez przyjęcia Jezusa nie zobaczysz Boga. List do Hebrajczyków jest, to taki poboczny wątek, napisany do Hebrajczyków, którzy w tym czasie chodzili do świątyni składać ofiarę. Czyli szukali świętości w czymś jeszcze oprócz w Jezusie. Tak jak czytamy teraz te wszystkie rzeczy, one są takie proste. Jezus jest naszą świętością i naszym usprawiedliwieniem. I Bóg widział, że potrzebujemy świętości, bo bez niej nie zobaczymy Go. I dał zaspokojenie na tą potrzebę. Dał Jezusa. To jest niesamowite. To jest wspaniała miłość. Bóg jest naszym źródłem w naszym małżeństwie i wiecie, i On widział potrzeby. Widzi twoje potrzeby, mężczyzno, i twoje potrzeby, kobieto. I On jest źródłem zaspokojenia tych potrzeb. Amen. I On w tej swojej wielkiej miłości i łaskawości dał nam naszą żonę, twoją żonę, twojego męża, żeby zaspokoił te potrzeby. I to jest niesamowite, że Bóg widzi, że masz potrzeby i daje ci w małżeństwie twojego małżonka, żeby zaspokoił te potrzeby. To się czasami nie mieści w głowie, jak to. Bóg widzi, że źle jest człowiekowi samemu, mężczyźnie, więc uczyni mu pomoc odpowiednią, o której będziemy mówić za tydzień. I dał nam naszą żonę, moją żonę mi dał, a tobie, kobieto, dał twojego męża, żeby on zaspokoił twoje potrzeby. I każdy z nas ma inne potrzeby. Mężczyzna ma potrzebę, żeby ścigać i polować, a kobieta ma potrzebę, żeby być ściganą i złapaną w końcu, nie? To jest tak zwana miłość. Mężczyzna ma potrzebę tej miłości fizycznej, seksualnej, a kobieta ma potrzebę tej miłości romantycznej, tej, która wynika, z której wynika ta miłość seksualna. Co się tak pięknie ze sobą uzupełnia. Ale każdy z nas ma inne potrzeby, o których też będziemy mówić, będę mówić za tydzień, jeżeli zdążę. Zaopatrzenie na nasze potrzeby jest różne. Oczywiście w małżeństwie jest nim twoja żona mężczyzną albo kobieta, twój mąż. W tych czasach tak trudno o tym mówić. Kiedyś się mówiło współmałżonek, ale dzisiaj to już może znaczyć różne rzeczy. Więc staram się mówić żona, mąż. Bóg widzi potrzeby i daje Kościół ludziom. I Bóg widzi też potrzeby w Kościele i daje ludzi, którzy zaspokajają te potrzeby. Bóg uczy, mówi, żeby kobiety uczyły inne kobiety kochać swoich mężów i swoje dzieci. W tym Kościele. W każdym Kościele, ale konkretnie w Kościele, w zborze. Duch Święty jest nauczycielem, bo tak Pan Jezus powiedział, nie? I nie potrzebujemy, żeby ktoś nas uczył, ale Bóg zaspokaja tą potrzebę przez ludzi, którzy uczą i prowadzą i nauczają. Przez pastora, przez starszych w kościele, przez rodziców. Dzieci potrzebują nauczyciela. I chociaż Duch Święty jest nauczycielem, to On używa ludzi do tego, żeby nauczali. Amen. Bóg mówi, potrzebujesz relacji, masz tutaj kościół, jest zapatrzenie. Potrzebujesz finansów, masz tutaj pracę, idź do pracy. To jest Jego zaopatrzenie na nasze potrzeby finansów. Masz pracę, idź do pracy. Takie proste, a jednak takie głębokie, nie? Myślałem, że przyjdzie do skrytki pocztowej albo do mojej skrzynki pocztowej jakaś kopertka z 1000 złotych, z 1000. Wtedy to jest cud, a nie błogosławieństwo. A my chcemy chodzić w błogosławieństwie Bożym. A Bóg powiedział, że błogosławi pracę twoich rąk, żeby utwierdzić swoje przymierze na ziemi. Czyli potrzebujesz finansów, idź do robo. Idź do pracy. Bóg zaspokaja nasze potrzeby przez ludzi. W pierwszym liście Piotra, w 3 rozdziale, w 1 i 2 wersecie czytamy bardzo fajne słowa, jak to mężczyzna ma dbać o swoją żonę. Podobnie, przepraszam, pierwszy list Piotra 3:1-2. Najpierw żona. Podobnie żony bądźcie poddane swoim mężom, aby nawet ci, którzy nie wierzą słowu, przez postępowanie żony zostali pozyskani bez słowa. To jest obietnica dla was, jeżeli macie niewierzących mężów. Bez słowa możecie pozyskać swojego męża dobrze i odpowiednio z nim postępując, czyli widząc potrzeby i zaspokajając je. Bez słowa. Bez kazań. Nie? Teraz mówić, siedź tu mężu, ja ci będę zwiastować Ewangelię. Nie, Ewangelią ty jesteś dla niego i on musi teraz patrzeć na twoje super postępowanie i będzie zachęcony. Widząc wasze czyste, pełne bojaźni postępowanie, apostoł Piotr pisze. A w 7 wersecie jest napisane, podobnie wy mężowie, żyjcie z nimi umiejętnie, okazując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód. Słuchajcie, to jest bardzo ważny werset. On nie mówi, że kobiety są gorsze. Tak? Panowie szowiniści? Tak? On nie mówi, że kobiety są gorsze. On mówi, że kobiety są słabsze. I nie postępuje się z nimi tak jak z facetami. Już nie raz o tym tutaj mówiłem, ale klepanie po plechach, nie, tak, cześć. To nie jest fajne. Albo nawet jakieś dziwne żarty. Od dziecka śmieszyły mnie żarty o to takie nerwy widzę. O, jakie żarty go śmieszyły. Po prostu takie toaletowe żarty, nie? Kibelek, siusiu, kubka i ha, 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 ha. I się chłopaki śmieją. A dziewczynki już takie nie są. One już nie śmieszy ich to w pewnym czasie. No i tutaj są inne żarty potrzebne, bardziej wysublimowane, bardziej nie śmieszą ich te rzeczy, które nas śmieszą. I oczywiście są wyjątki od reguły. Prawda? Czyli on nie mówi, że kobiety są gorsze, ale są słabsze. I na przykład tak, delikatniejsze to jest... Jeszcze tylko dodam. Mężczyzna zawsze będzie mężczyzną, kobieta zawsze będzie kobietą, bez względu na to, jak się przerobisz. I być może to teraz jest śmieszne, ale w Stanach Zjednoczonych nadano takie prawo, że transseksualni mężczyźni, czyli transseksualne osoby, które stały się, przerobiły się na kobietę, mogą uczestniczyć w zawodach z kobietami i zawsze wygrywają z tymi kobietami. Dlaczego? Bo one są słabszym naczyniem i dziewczyny są tak zniechęcone, jak można widzieć niektóre zawody, po prostu facet z warkoczykami biegnie, wygrywa, nie? A dziewczyna i przez to one tracą stypendia sportowe, które są bardzo ważne w Stanach Zjednoczonych, one dzięki temu mogą ludzie opłacić sobie studia, tak? Zamiast wydawać dziesiątki tysięcy dolarów albo setki tysięcy dolarów przez te kilka lat. No i chłopak po prostu zmienia imię na Łukaszka, tak? Łukasz. I ten, warkoczyki sobie zapuszcza. Ciekawe, jak on wyłysieje, co zrobi, nie? I po prostu idzie na studia i robi studia za darmo, dzięki temu, że jest lepszy w kobiecej dziedzinie sportowej. To nie jest fajne, kochani. Jak zdobyć żonę? Jak zdobyć męża, czyli bez słów, przez postępowanie, a jak zdobyć żonę? Jak ją zdobyć, jak ją zmienić? Kochając ją. Mamy kochać ją Bożą miłością, zaspokajać jej potrzeby, widzieć te potrzeby, zaspokajać je, wiedzieć, jakie to są potrzeby, o których też będziemy mówić. Jeżeli Pan Jezus szybciej nie wróci, bo będziemy mówić o oczekiwaniach w małżeństwie, a już troszeczkę o tym mówiłem, będziemy mówić o tym, co to znaczy, że zaspokajam potrzeby. Jakie to są potrzeby? Halleluja. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteś tutaj z nami. Dziękuję Ci za to dzisiejsze nauczanie przy wieczerzy i przy kolekcie. Jak mówisz, jak bardzo nas kochasz. I że mówisz o tym tak dosłownie i dajesz nam zaopatrzenie, żebyśmy mogli przyjąć Twoją miłość. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że jesteśmy Twoją oblubienicą i Ty widzisz każdą naszą potrzebę i ją zaspokajasz. I dajesz zaopatrzenie, Panie. Dziękuję Ci za to, że kochasz nas tak, jak my powinniśmy kochać nasze żony. Alleluja. I dziękuję Ci za to, że Ty pragniesz, aby Kościół rozkwitał, aby miał się jak najlepiej, tak jak my powinniśmy i chcemy pragnąć, żeby nasze żony rozkwitały przy nas. Dziękuję Ci za to, że Kościół jest poddany Tobie, tak jak żony mają być poddane swoim mężom, tak jak Panu. Nie w innym przypadku, tylko tak jak w Panu. Tak jak Panu. Bo Ty, kiedy masz szczere intencje wobec nas i nie chcesz nam zrobić krzywdy i my wtedy odpowiadamy tak samo nasze żony, kiedy widzą, że nie chcemy im zrobić krzywdy, że kochamy je, że chcemy dla nich jak najlepiej, tak samo one odpowiadają nam. Ojcze, błogosławię nasze rodziny tutaj, nasze dzieci i to nauczanie o Bożej miłości, aby ono zapadło w nas, abyśmy pomimo tych żartów tutaj i śmiechu wiedzieli, jak bardzo nas kochasz i żebyśmy mogli chodzić w tej miłości, żebyśmy mogli być wypełnieni całą pełnią Boga. Amen.